Ale jakoś o ojcach, dzień dobry bardzo.
Dzień dobry.
Ma
dzień
być
dobry.
O ojcach audycja, tak? O ptasich ojcach.
Tak, no mamy tak się jednego mówiliśmy. Nad sobą, zobaczcie, z jedzeniem.
Ojciec?
Tak.
Z jedzeniem?
Ojciec kos.
A w ten sposób, na drzewie,
rzeczywiście. Wcześniej rzeczywiście widziałem z dżdżownicami. Bardzo pracowicie w dziobie tutaj sobie hasał i rzeczywiście dostarcza, tak to nazwijmy.
Daje dzieciom dżdżownicę.
No mięsko, kaloryczność i w ogóle wszystko, co trzeba.
Tak, a że jutro jest Dzień Ojca, to my z tej okazji, drodzy Państwo, poświęcamy tą audycję właśnie ptasim tatusiom.
No bo zwykle jest tak, że tutaj podkreślamy tą rolę matek jako tych, które wychowują te pisklęta dzielnie, oni dbają i się zajmują i tak dalej, i tak dalej. No i myśmy wymyślili sobie, że teraz spróbujemy znaleźć takie przykłady w świecie ptasim, w który to ojciec bierze na siebie trud wychowania dzieci i sprawa, proszę Państwa, wcale nie jest taka łatwa.
Tak, można powiedzieć dla kobiet, mieć szczęście to mieć mornela.
Mornela? Co to jest? Mortadela, to wiem.
Morela, mortadela albo morela.
Nie, ta mortadela mi się skojarzyła, bo ci ojcowie to rzeczywiście i ci rodzice to dzieciom przynoszą, ptasim dzieciom przynoszą robaki.
Tak, no bo to jest...
To nie jest zdrowa żywność.
To jest bardzo zdrowa żywność, bardzo naturalna, bardzo dobrze wykopana z ziemi, świeżutka, pachnąca, więc na pewno im to wszystko pasuje.
Ale wege by bardziej służyło może dzieciom.
Nie, no w czasie intensywnego wzrostu, a pamiętajmy, że te pisklaki rodzą się naprawdę takie, przynajmniej u gniazdowników, ślepe, gołe, łyse, zimno im, więc one rzeczywiście muszą być futrowane, tak to nazwijmy, dosyć kalorycznym pokarmem i tutaj warzywko sprawdza się mniej.
W świecie ptaków bardzo często tak bywa, że one w czasie wychowywania młodych, to one zajadają różnego rodzaju owady robactwo, a potem zimą czy jesienią przechodzą na wegetarianizm. Ale morele.
Nie morele, tylko mornele.
Mornele.
Tak, co to znaczy dla ptasich mam mieć...
Mornela.
Znaczy mieć móc, mam być mornelem.
Partnera
mieć
mornela.
Tak jest. To mieć to szczęście, że wystarczy znieść jaja i lecieć sobie dalej w świat, na zimowisko już najlepiej, a ten mornel zostaje w gnieździe.
Z dziećmi, tak? Tak, wysiaduje, wychowuje?
Wysiaduje najpierw jaja, a później odkarmia młode, no i uczy ich życia.
A czy to nie jest tak, że w przypadku morneli i płatkonogów i paru jeszcze gatunków, bo nie ma ich wiele tak naprawdę, bo ja powiedziałem, że...
O czym wy opowiadacie?
Są takie ptaki.
Tak, który tak robi, to jest Nandu z Oliwskiego Zoo.
Tak, o Nandu mamy oddzielną historię, bo on jest rzeczywiście jeszcze bardziej wykręcony. Natomiast, tak jak powiedziała Ewelina, samica składa jaja, natomiast w większości przypadków ona wcale już nie ma fajrantu i nie leci sobie do ciepłych krajów, tylko szuka następnego delikwenta. I następnemu, że tak powiem, składa jaja, a potem jeszcze następnemu. I bywa, że i czterem, i pięciu potrafi znieść jaja w ciągu sezonu lęgowego i dopiero później... na zasłużony odpoczynek może się udać.
A to mi się teraz zrymowało w takim razie. Taka z pani podfruwajka i tu jajka i tam jajka.
Tak, teraz dla kontrastu, a propos tego, że trochę podfruwajka, trochę tu jajka, trochę tam jajka, to kukułka to jest, prawda, całkiem inne zjawisko, czyli samica podrzuca te jaja, ale tu
zobaczcie,
co robi ojciec, prawda, zrobi swoje i też go już nic nie obchodzi, więc to takie ze skrajności
dzisiaj,
w skrajność.
Ale my dzisiaj o tych dobrych przykładach ze świata ale ojców,
wygodnie,
a niekoniecznie.
Ale jak wygodnie można sobie życie poukładać.
Prawda, no rzeczywiście jest tak, że większość tych przypadków ptaków to są albo pary monogamiczne, albo ewentualnie jest konkurencja samców o samice i potem to samice, że tak powiem, ten trud na siebie przejmują. Ale są takie rodzynki jak mornele, jak płatkonogi, jak nandu oczywiście i kilka jeszcze innych gatunków, w których te role się odwracają i to panowie tutaj bardzo...
Ale halo, mornele, padło słowo, tak? Nazwa ptaków. Gdzie one żyją? Co to za ptaki? W życiu nie widziałem.
Masz szansę zaobserwować, chociaż bardzo małą, bo trzeba mieć szczęście.
To ja mam szczęście.
Ponieważ one gniazdują na północy Europy, w Skandynawii, w północnej części Wielkiej Brytanii. U nas podobno też gniazdowały w Tatrach. Być może nadal gniazdują, ale no od dłuższego czasu nikt ich tam nie widział, znaczy nie zaobserwował gniazdujących ptaków. Ale właśnie w trakcie wiosennych, czy też już niedługo jesiennych, bo jakby nie patrzeć, ledwo się lato zaczęło, ale dla niektórych gatunków ptaków, tych, które dosyć krótki czas mają na ten okres lęgowy, ono dosyć szybko się kończy, czyli w zasadzie już od połowy sierpnia, czyli wtedy, kiedy my jeszcze, prawda, na plażach leżymy, mamy możliwość zaobserwowania przelotnych murneli i najczęściej podobno można je, mówię podobno, bo sama nie widziałam, można je zaobserwować na wrzosowiskach lub na polach.
Na polach, na jakichś takich właśnie ścierniskach, na wrzosowiskach, tam te ptaki bardzo często w takich wielogatunkowych stadach razem z siewkami złotymi, z czajkami potrafią się gdzieś zapałętać i kto ma dużo mocy w sobie i dużo chęci i dużo determinacji, jest w stanie murnela w Polsce zobaczyć. Ale płatkonoga na przykład już zobaczyć dużo łatwiej. Na przykład w ujściu Wisły zdarzają się zimą takie obserwacje dosyć często, tak to nazwijmy. Chyba w zasadzie co roku jest jakieś doniesienie o tym, że płatkonogi w ujściu Wisły są, więc kto chciałby takiego rarytasa w świecie ptaków zobaczyć, no to na ujściu Wisły jesienią, zdecydowanie nie teraz, nie latem, tylko bardziej już jesienią, czy nawet zimą będzie można płatkonogi oglądać.
A jeżeli chodzi o ptasie radio, to kto ma w sobie dużo siły, mocy i wytrwałości, to będzie mógł posłuchać kolejnej części audycji za jakiś kwadrans. Często uśmiecham się, gdy słyszę takie stwierdzenie, bierzcie Państwo przykład z natury, bo ta natura jest mądra. No to dzisiaj rozmawiamy o ojcach, ale większość ptasich ojców to właściwie nie zajmuje się ani rodziną, ani tą żoną, matką, tylko biegnie sobie do kochanki.
To też nie do końca tak jest, no bo większość jednak gatunków ptaków to są pary, tworzy pary monogamiczne, w którym i ojciec, i matka, tak jak ten przysłowiowy kos, od którego zaczęliśmy, zajmują się również wychowaniem dzieci. U tych tak zwanych poligamicznych ptaków, czyli generalnie takich, w których to właśnie samce najpierw konkurują o samice, a potem sobie, że tak powiem, odlatują. Tych jest trochę. No a tych takich, o których mówimy dzisiaj, czyli takich, które to one, to samce czy to faceci zajmują się wychowywaniem dzieci, jest zdecydowanie mniej, bo raptem 0,4%. Czyli jakbyśmy sobie wymyślili, że jest 200 gatunków ptaków, no na taki 200 gatunków ptaków raptem jeden może przejawiać takie właśnie cechy, czy taki sposób funkcjonowania i przystosowania do środowiska, tak to nazwijmy.
I uwaga, nazywa się to poliandria.
Ohoho.
I obiecuję, że to już było ostatnie trudne słowo w tym roku szkolnym.
Tak, no bo musimy sobie też wytłumaczyć, jak mogło do tego zjawiska dojść. No i jakby naukowcy, czy hipoteza jest taka, że tego typu zachowania wykształciły się wtedy, kiedy mamy ptaki, które funkcjonują w środowisku, które okresowo bardzo bogate w jedzenie. No a samica, wiadomo, nie jest robotem i musi trochę czasu poświęcić na to, żeby jaja znieść i trochę energii, więc jak już zniesie to jajo, czy ten nakład energetyczny jakby poniesie, żeby to jaja wyprodukować, tak to nazwijmy, no to potem inwestuje znowu w wychowanie dzieci. Ale jeżeli tego jedzenia jest po kokardy, no to wtedy pojawia się samiec, który mówi, dobra, to ja to biorę na klatę, a wtedy samica jakby zyskuje, bo może kolejne jaja znieść, nie? W tym samym sezonie, więc nie ma na przykład 4 potomków, tylko może mieć 16 czy 20, więc z jej punktu widzenia taki sposób przekazywania genów jest zdecydowanie bardziej efektywny.
Tak, i tak to wygląda chociażby u murneli, ale ja też bym chciała na chwilę chociaż wrócić na nasze podwórko, czyli to, co mamy na wyciągnięcie ręki. O, właśnie nad nami śpiewa kapturka. Widzieliśmy też samca kosa, no w ogóle zajętego poszukiwaniem pokarmu. On zbiera, bo już ma młode w gnieździe, więc trzeba je wykarmić. I tutaj chciałam też pokazać Państwu, że to dobre ojcostwo nie tylko polega na tym ekstremalnym przypadku, że samiec wysiaduje i odchowuje później te młode, ale rola taty też jest taka, że po pierwsze wróćmy do tego etapu, kiedy samica już wysiaduje jaja na gnieździe. Samiec śpiewa w tym czasie gdzieś tam sobie wysoko na drzewie w pobliżu tego gniazda i w momencie, kiedy on śpiewa, samica wie, że wszystko jest okej, niczym się nie musi martwić. W momencie, kiedy on przestaje śpiewać albo wydaje jeszcze głos alarmowy, wtedy ona wie, że trzeba zejść z gniazda, ukryć się albo w ogóle się nie ruszać, bo jest jakieś zagrożenie. Więc taka jest też rola dobrego ojca. Co więcej, ten dobry ojciec, dobry partner karmi swoją partnerkę wysiadującą. No przecież ona siedzi, to są etapy, kiedy nie może zejść, bo na przykład jest bardzo zimno.
Cały czas uśmiecham się na tę opowieść, myślę sobie, dobry ojciec to śpiewa pod domem. Z kolegami najlepiej
tak,
razem.
Tak, ale musi mieć to jakiś cel w tym być, więc jeżeli tak, to niech śpiewa jak najbardziej.
A wtedy samica pani jest uspokojona.
Tak, bo pan jest pod domem, a nie gdzieś tam się szlaja dalej, nie wiadomo tak. Gdzie i z kim. Więc zawsze można sobie to jakoś uzasadnić. Ja jeszcze tylko dokończę, że oprócz tego, że karmi partnerkę, później później, tak jak widzimy u kosa, karmi już bezpośrednio te młode ptaki. Czy jak one są w gnieździe, czy już jak opuszczą gniazdo, podloty też są karmione. Uczy ich później śpiewu, bo to na ogół wśród polskich ptaków śpiewają samce, więc te młode muszą się tego śpiewu od ojca nauczyć. I jeszcze jedna taka do lepszego wyobrażenia sytuacji opowieść, czyli jakby też mamy u ptaków szponiastych taką sytuację, że ojciec przynosi jakiś pokarm, dajmy na to wielkiego mysz albo wielkiego tłustego gołębia grzywacza i zostawia samicy i dalej samica dostała ten łup, prawda? Musi poćwiartować i wtedy odkarmić dalej swoje młode. Także rola taty jest nieprzeceniona.
No i tutaj można też dodać, że w przypadku tych szponiastych, o których powiedziała Ewelina, bardzo często jest tak, że to samiec jest mniejszy od samicy i dzięki temu, że jest mniejszy, poluje na mniejszą ofiarę. W związku z tym w samym środowisku, w tym samym miejscu, czy w tym samym siedlisku, para, jeden większy, drugi mniejszy, ma trochę większą różnorodność, jeżeli chodzi o możliwość zdobywania pokarmu, no bo ten mały, trochę bardziej zwinny, skupi się na tych mniejszych ofiarach, a jak matka taka wielka zleci z gniazda, no to już rzeczywiście przyniesie jakiś konkret do domu.
Jest jeszcze jeden ciekawy gatunek w naszej awifaunie. Miało nie być trudnych
awifauna.
Słów. To słowo.
W świecie ptaków, w skrócie mówiąc, żyjących w naszym otoczeniu. I są raniuszki, drodzy Państwo. Mhm. I raniuszki to jest też taki świetny gatunek ptaka. Kojarzą Państwo te takie białe ptaszki z długimi ogonkami. W ich świecie często dochodzi do takich sytuacji, że one żyją sobie gromadnie. Później para ma gniazdo, zakłada, ma młode, ale są też ptaki nielęgowe. Albo na przykład z danego pierwszego lęgu są te młode i tam też są samce, które pomagają wykarmić młode albo od swoich, że tak powiem, bezpośrednich rodziców, albo po prostu gdzieś tam
kuzynostwo
jakoś może
pomaga,
spokrewnione,
tak?
Albo kuzynostwo, tak.
W przypadku żołn chyba też jest bardzo podobnie, że ptaki z poprzedniego roku, czyli jakby dzieci z poprzedniego roku pomagają rodzicom wychować kolejne pokolenie. W ten sposób uczą się życia i uczą się z tego takiego bardzo efektywnego zdobywania pokarmu. Rodzice oczywiście biorą ten trud na siebie, natomiast taka pomoc na pewno jest im potrzebna, więc jest takie win-win. Dzieci
więc
uczą się
win-win
życia.
Trochę pomylił nam się tutaj dzień ojca z dniem dziecka. Za chwilę wracamy do tematu Dnia Ojca. Przypuśćmy, że dzisiaj mamy ptasi Dzień Ojca, bo jutro jest ten prawdziwy.
Tak, mamy Dzień Ojca i tutaj zacząłeś od Nandu z Oliwskiego Zoo i to jest rzeczywiście dosyć wykręcony przypadek, ponieważ rzeczywiście jest tak, że samiec opiekuje się potomstwem, ale uwaga, samice Nandu lubią chodzić w grupie. I on nie wybiera sobie jednej partnerki, czy nie stara się przywabić jednej partnerki, tylko kilka naraz, czyli taki małe statko, mały haremik. I okazuje się, że jedna samica potrafi znieść, nie wiem, tam 12-14 jaj i one wszystkie karnie składają jaja do tego gniazda i potrafi być ich nawet 60 i potem sobie idą w świat, a chłop z tym 60 dzieciakami
siedzi
zostaje.
Siedzi na tych jajach.
Tak, siedzi na jajach, opiekuje się nimi.
Do tego stopnia, że one
tak
się pod nim nie mieszczą, niektóre wypadają, bo jest ich tak dużo.
Tak, ale pamiętajmy o tym, że to jest jednak ptak z Ameryki Południowej, tam jest ciepło, więc raczej nie ma takiego niebezpieczeństwa jakby wychłodzenia się jaj w trakcie inkubacji, tak to nazwijmy. Znowu trudne słowo, coś nam nie idzie się z tymi łatwymi słowami, zwykle jest ich zdecydowanie mniej w audycjach, ale rzeczywiście, no proszę sobie wyobrazić, że potem taki tatuś dumny chodzi sobie z takimi 40, czy 50, czy 60 młodziakami i je ogarnia i uczy życia, a to są ptaki, które naprawdę dosyć długo potrafią się z tymi swoimi młodymi opiekować, bo niektóre usamodzielniają się dopiero wtedy, kiedy same osiągają już tą dojrzałość płciową, czyli gdzieś po 3 latach.
Aż tak?
Znaczy to nie jest oczywiście tak, że te 60 łazi z nim przez 3 lata, nie? Natomiast rzeczywiście niektóre osobniki potrafią dosyć długo z tym ojcem zostać, więc to jest,
powiedzmy,
proszę Państwa, wziąć na klatę, nie?
Z jednej strony to jest piękne, ale z drugiej strony chłop został wrobiony.
No tak, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy o takiej gęgawie, która wodzi za sobą 14 czy 16 młodziaków, no to też, czy tam nurogęś, czy jakakolwiek inna tam kaczka, czy blaszkodzioby, no to te role się odwracają i dużo łatwiej nam, oczywiście jako facetom, jest solidaryzować się z tym biednym losem Nandu, natomiast trochę mniej solidaryzujemy się z biednym losem mamy kaczki krzyżówki na przykład, nie?
Tak, to wszystko prawda. No i prawda jest też taka, że ojciec pomaga często też wysiadywać jaja, jeżeli chodzi tutaj o te nasze drobne ptaki śpiewające.
Albo ptaki się zmieniają.
Tak, czyli pomaga, bo w sensie, tak jak powiedziałeś, że zmienia się z partnerką, dokarmia tą partnerkę, karmi później to swoje potomstwo, uczy ich śpiewu, pokazuje, gdzie znaleźć pokarm.
W tym parku towarzystwo na ławce, tam od nas jakieś tam 20 metrów też uczą się śpiewu.
Tak, a samce jeszcze uczą swoje młode, gdzie znaleźć pokarm, gdzie znaleźć schronienie. Także no są na tym etapie wychowywania, że tak powiem, swoich młodych. Bronią też przed zagrożeniem. I takie tutaj chociaż, może nie słowo agresywne, ale zdecydowane ruchy wykazuje gatunek, o którym będziemy w przyszłym tygodniu opowiadali. Czyli mewa srebrzysta, ona bardzo, bardzo broni swoje młode do tego stopnia, że można no, po prostu oberwać od takiego
ptaka. No i Ewelina cały czas mówi o tych wszystkich rzeczach, które dzieją się, jak już samica siedzi w gnieździe, no ale to gniazdo przecież też ktoś musi wybudować. I w wielu, wielu przypadkach to samiec właśnie gniazdo wybudowuje, czy buduje, a jeżeli sobie pomyślimy o takiej kapturce, czyli w której samiec musi zbudować 4, czy 5 gniazd, zanim samica zdecyduje się, że ten jej w końcu pasuje, no to rzeczywiście trochę się trzeba narobić, więc los ojca, proszę Państwa, naprawdę nie jest łatwy w świecie ptaków.
Tak, także doceniamy i składamy wszystkim tatusiom i tym ptasim i tym naszym wszystkiego dobrego, ściskamy, całusy wysyłamy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.